często w tych rozmowach Pana Jezusa z uczonymi w prawie, z faryzeuszami, widzimy jakby ten dysonans, to, że oni trzymają się bardzo mocno prawa, wypełniają je. I to też jak dalej mówi w tym fragmencie 5 rozdziału Mateusza Jezus, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż ich sprawiedliwość, więc oni byli uznawani za mistrzów bycia sprawiedliwymi w tym sensie spełniania tych przepisów prawa. I często stawia się wobec ich tego działania, tej sprawiedliwości prawnej, rytualnej, Jezusa, który przyniósł Ewangelię, który przyniósł miłość, który mówi, nie no, prawo nie jest ważne w zasadzie, tylko trzeba po prostu być dobrym człowiekiem. I to oczywiście jest spojrzenie bardzo krzywe, bardzo nieprawdziwe, bo jak dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, to nie przyszedłem znieść prawa, nie przyszedłem znieść proroków, ale wypełnić. No i mamy oczywiście kłopot z tym, żeby zrozumieć, co Jezus ma na myśli, mówiąc wypełnić. Ale proszę zobaczyć, jak rozpoczyna dzisiaj to wezwanie, to swoje słowo. Nie sądźcie. To nie jest słowo, które pochodzi od tego późniejszego nakazu nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. To jest zupełnie inne słowo. Tutaj nie sądźcie, to znaczy sądzić w znaczeniu myśleć, mieć opinię, być przekonanym. I Jezus mówiąc nie sądźcie, że jest tak, zmienia nasze myślenie. On nie zmienia naszego działania w sensie, że nakazuje nam coś robić, a my mówimy, kurczę, to jest bez sensu w ogóle. Nie, no dobra, będę po oczywiście, jasne, zrobię tak jak trzeba, ale moim zdaniem to jest głupota totalna w ogóle. To jest jakiś idiotyzm, ale nie, oczywiście, tak robimy. Pan Jezus dotyka serca, a nie na siłę przesuwa nam ręce, czy przepycha nas. Masz być tam, a nie tu. Raczej zaprasza nas do tego, żebyśmy odkryli piękno słowa, które daje Pan Bóg i przez to pociągnięci tym słowem to, co Pan Bóg nakazuje, robili. Dla nas często posłuszeństwo jest jakimś działaniem, ale sobie zachowujemy prawo myślenia po swojemu. Ty se gadaj, ja się z tobą zgodzę zewnętrznie, oczywiście, ale swoje tak będę myślał. Więc Jezus mówi, nie myślcie, że jest tak, tylko myślcie tak, jak ja mówię. On najpierw rozmawia z naszym sercem. I to oczywiście nie jest znowu na zasadzie jakiejś przemocy, czy tego, że on wali pięścią w stół i mówi, ma być tak, jak ja powiedziałem, tylko to jest zawsze na zasadzie relacji, czyli zawsze na zasadzie spotkania dwóch osób. Zawsze spotkania bardzo osobistego, bardzo takiego indywidualnego. Pamiętam kiedyś w rozmowie z prowincjałem, no mieliśmy jakiś tam problem we wspólnocie i prowincjał rozmawiał ze mną mówiąc, ja cię proszę, żebyś tą sprawę tak i tak rozwiązywał. I ja mówię, no ale to jest takie tego, bo no, ktoś coś tam zrobił, ktoś się źle zachował i no, ja po prostu odpowiadam na to jego działanie, jakby no, trochę się bronię. I prowincjał mówi wtedy, to proszę cię, żebyś się nie bronił. Proszę cię, żebyś to zostawił, żebyś się poddał, żebyś nie walczył. Ja mówię, ale to nie jest sprawiedliwe. On mówi, w porządku, ale ja cię o to proszę. To jest moja prośba, moje słowo do ciebie. Ja jako brat staję przed tobą i proszę cię, żebyś tak zrobił. Nie nakazuję ci jako prowincjał, nie krzyczę, nie denerwuję się, nie chcę cię przekupić, czy nie obiecuję ci frykasów jakichś, jeśli to zrobisz, tylko stoję przed tobą jako brat i mówię ci, no proszę, zrób tak, w ten sposób. Zaufaj mi, że tak naprawdę będzie lepiej. I w zasadzie jedyną rzeczą, którą miałem, żeby postąpić w ten sposób, było jego słowo, jego prośba. Bo we mnie wszystko mówiło, że powinienem zrobić inaczej, powinienem się bronić, walczyć, tak mówiąc obrazowo, zniszczyć tę osobę czy jej działanie, żeby siebie ochronić. I tak postępuje Jezus. On mówi do naszego serca, czyli zmienia to, co jest głębiej w nas. Nie nasze samo działanie, bo to jest za mało. My działamy tak, jak myślimy, więc Jezus zmienia nasze myślenie. Dotyka nas gdzieś głęboko we wnętrzu, ale robi to poprzez relacje, poprzez zaufanie, poprzez słowo, które nam daje. I mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść. To słowo znieść, ono jest bardzo surowe, bardzo mocne. Kilka razy jeszcze u Mateusza występuje i zawsze na określenie niszczenia czegoś, zburzenia. Na przykład, kiedy mowa jest o zburzeniu świątyni, to słowo właśnie się pojawia. kiedy uczniowie mówią, ole pięknie tu w ogóle jest, kiedy są na terenie świątyni i mówią do Jezusa, no zobacz, jakie tutaj mamy cuda, prawda, jakaś świątynia, tego, mury. I Pan Jezus mówi, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, wszystko będzie rozwalone, przyjdzie taki czas. I więc to słowo znieść jest słowem bardzo ostrym, takim definitywnym. To nie jest słowo oznaczające na chwilę zostawić na boku albo na moment zapomnieć, tylko sprawić, żeby coś przestało istnieć, unicestwić, totalnie zniszczyć. Więc Jezus mówi, nie przyszedłem sprawić, żeby prawo przestało istnieć. I proszę zauważyć, że On nie mówi tylko prawo. Tutaj to słowo prawo oczywiście odnosi się do Tory, czyli do pięcioksięgu, do pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu, które dla Żydów właśnie było tym, co nazywali prawem. Ale Jezus dodaje też proroków. Co jest interesujące, bo prorocy nie ustanawiali żadnego prawa. Prawo już dawno było ustanowione. Zanim pojawił się pierwszy prorok, możemy właściwie Mojżesza uznawać za proroka. Tak też Pan Bóg o nim mówi, że proroka po tobie wyślę. No ale generalnie prorokami nazywamy tych najpierw wielkich, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela i potem tych mniejszych. Oczywiście są także ci, którzy byli przed nimi, Eliasz, Elizeusz, ale oni z kolei niewiele czy nic właściwie nie zapisali. Ich księgą były czyny, było działanie. Niemniej jednak oni prawa nie ustalają. Oni raczej się domagają, żeby prawo ustalić i omawiają je, czy opisują, mówią o tym prawie, bardzo często prorokując, są prorokami w końcu, nie w znaczeniu, że zapowiadają przyszłość, tylko prorokują w sensie opowiadają o tym, co było, czy co się dzieje, czy co będzie, z punktu widzenia Pana Boga. Bo to jest główna funkcja proroka. Nie obwieścić, jakie będą te główne numery w loterii, tylko prorokowanie polega na tym, żeby opisywać świat z punktu widzenia Pana Boga, żeby pokazywać Jego działanie. Więc oni, jakby wychodząc od prawa, ale idą dalej, opowiadają o tym działaniu Pana Boga i o Jego obietnicach. To jest też bardzo ważna funkcja proroka. Mówić o tym, co Pan Bóg obiecał. Podtrzymywać ufność, wiarę, budując właśnie na obietnicach Pana Boga. I Jezus mówi, czy wy myślicie, że ja przyszedłem to znieść? Absolutnie. Przyszedłem to wypełnić. I to określenie wypełnić być może najbardziej kojarzy nam się z zachować, w znaczeniu wypełnić przepisy, spełnić to, co mówią. Ale raczej nie o tym mówi Jezus, bo to jest troszkę za mało. Owszem, On jest posłuszny temu, co zostało zapisane, bo pamiętacie, kiedy Jan, to jest chwilę wcześniej u Mateusza w Ewangelii, kiedy Jan nad Jordanem troszkę spiera się jakby z Panem Jezusem, nie chcąc Go ochrzcić, mówiąc, ale jak, no Ty przychodzisz do mnie, no błagam, no to ja potrzebuję od Ciebie chrztu, a nie Ty ode mnie, no kim ja jestem? I Jezus mówi, pozwól teraz, bo godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. To samo słowo, wypełnić, to, co sprawiedliwe, czyli to, co jest dobre. A co jest dobre? No to, co Ojciec nazywa dobrem. Czyli jakby podsumowując, po prostu trzeba robić to, co On mówi, wypełnić Jego wolę. Zatem wypełnić prawo i proroków, to nie znaczy tylko zrobić to wszystko, co tam jest zapisane, ale przede wszystkim pokazać, że zarówno prawo, jak i prorocy, to jest takie żydowskie określenie Pisma Świętego swoją drogą, prawo i prorocy. Więc to znaczy pokazać, że wszystkie te pisma, czy wszystkie działania proroków, jak to chcemy nazwać, prowadzą do Jezusa. Że one w Nim mają swoje wypełnienie, że one mają sens tylko o tyle, o ile istnieje ktoś taki jak Jezus. Gdyby Pana Jezusa skasować zupełnie z naszego myślenia, z naszej historii, w ogóle z istnienia, to wszystko nie ma sensu. To On jest centrum, On jest tym, do którego wszystko prowadzi, wszystko zmierza. Wszystkie obietnice, jakie daje Pan Bóg, są w Jezusie na tak, czyli wypełniają się w Nim. Tak święty Paweł nam mówi, że te wszystkie obietnice w Nim są takim wielkim tak, takim jakby okrzykiem szczęścia, radości, że tak, to jest wypełnienie. W Nim to wszystko odnajduje sens. Ale też wypełnić możemy rozumieć jako napełnić sobą, ukazać znaczenie tego wszystkiego, co dał wam wcześniej Ojciec w prawie i w prorokach. To znaczy Oczywiście są pewne przepisy prawa, które później już nie obowiązują, no bo my na przykład no, nie składamy ofiar z owiec, prawda, czy z kozłów, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast jednak składamy ofiarę z baranka niepokalanego, oddajemy Ojcu Jego Syna Jezusa w tej najświętszej ofierze. Więc tamte przepisy prawa są zapowiedzią, pewnym rytem, gestem, znakiem zrozumiałym dla tamtych ludzi. Dla nas dzisiaj jest to trochę absurd, żeby podrzynać gardła zwierzętom i mówić, Panie, to dla Ciebie. No, to dlatego, że jesteśmy w zupełnie innej kulturze, zupełnie w innym świecie, gdzie swoją drogą wydajemy pełno pieniędzy na ochronę zwierząt, co jest super. I w ogóle, a mordujemy dzieci nienarodzone. To jest jakiś absurd totalny naszych czasów. No ale tamte przepisy rytualne były związane ze sposobem myślenia i one się skończyły. Już nie ma sensu wracać do tego, co nakazywało prawo właśnie w znaczeniu takim, no my byśmy powiedzieli, liturgicznym. Natomiast to, co było przekazane w sensie moralnym, no to przecież nas obowiązuje, 10 przykazań przede wszystkim. Zatem Jezus wypełnia, czyli ukazuje, że to prawo gdzieś tam prowadzi, czyli do Niego. Że to, co było wcześniej, ma sens, ale nie samo w sobie, tylko idzie dalej. I dlatego jest to zderzenie z faryzeuszami, ponieważ oni gdzieś tam się zatrzymali na pewnym etapie, nie rozpoznali Jezusa i tym samym co im zostaje? No prawo, spełnianie przepisów. I oni w tym byli dobrzy. Oczywiście na swój sposób, troszkę jak Świadkowie Jehowy, którzy mają swoje tłumaczenie Pisma Świętego, dość lewe momentami, szczerze mówiąc, i dlatego mają podstawę, żeby się kłócić z nami, czy mówić, że my się mylimy. No, faryzeusze podobnie, oni troszkę prawo zmieniali, coś tam dodawali, mieli te swoje kilkaset przepisów, takich, my byśmy powiedzieli, konstytucji. Jest reguła, tak jak święty Franciszek 800 lat temu napisał regułę, no ale wiadomo, że część rzeczy już jest, nie bardzo pasuje do naszych czasów, żeby tam bracia na przykład nie nosili butów, albo że nie wolno jeździć konno. No, ja nie muszę jeździć konno ostatecznie, prawda? No tak, no, zrezygnowałem z tego. Myślę, że to jest naprawdę po prostu z mojej strony po prostu tak wielkie wyrzeczenie, słuchajcie, że szok, prawda? Że nie mam żadnego konia po prostu w klasztorze i nawet nie jeżdżę konno. No więc trzeba to było troszkę uwspółcześnić, troszkę no, dopasować do naszych czasów. Więc oni też to robili, ale nie na zasadzie takiej, że wychodzili od prawa i mówili, okej, no dobrze, to prawo trzeba jakoś uwspółcześnić, zróbmy to, tylko wychodzili od siebie. Jakby punktem wyjścia byli oni sami, jakby centrum, podstawą, fundamentem było ich własne myślenie. I Jezus mówi, nie chodzi o to, żeby wypełnić prawo w znaczeniu zrobić to wszystko, co mówi i koniec. Bo prawo prowadzi do spotkania, prawo prowadzi do relacji. Prawo jest po to, żeby ukazać nam, że jest coś więcej. Oni na prawie się zatrzymali. Więc Jezus mówi, nie przyszedłem odrzucić prawa, zniszczyć go, tylko pokazać wam, że ono jest trampoliną, z której się odbijamy i wpadamy w ramiona Ojca. Ale jest potrzebne to posłuszeństwo. Mówi, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nic się nie zmieni w prawie, bo ono nie jest złe, tylko ono jest jak jakaś instrukcja, która dotyczy tego, by nas nauczyć działać z jakąś tam maszyną, z jakimś przedmiotem, ale potem mamy dalej się rozwijać, mamy dalej robić sami pewne rzeczy. Typu, no nie wiem, powiedzmy, instrukcja mówi, jak włączyć komputer, jak obsługiwać jakiś program. Ale jak go, w sensie, co będziesz robić w tym programie, na przykład jakiś program do pisania tekstów, no to przecież instrukcja mówiąca, jak pisać, prawda, że tu robisz wielkie litery, tutaj pogrubienie, tu podkreślenie, tu kasujesz, ale ta instrukcja nie mówi ci, co masz pisać. Nie ma tam gotowych tekstów, jakichś artykułów. To jest w twoim sercu. To już musisz robić myśląc sama. I tak jest z prawem. Ono uczy cię obsługiwać twoje życie, ale jak to zrobisz, czy co z nim zrobisz, z tym życiem, czy oddasz je Panu Bogu, czy nie, to już jest nasza rzecz. Więc Jezus zaprasza nas do posłuszeństwa prawu, ale mówi rzecz niesamowicie ważną, którą też bardzo podkreśla Mojżesz w pierwszym czytaniu. Posłuszeństwo prawu nie jest po to, żeby zdobyć łaskę. nie jest po to, żeby przekonać Pana Boga do nas, żeby kupić coś u Pana Boga. Posłuszeństwo jest odpowiedzią na łaskę. Jest naszym wejściem w relację po to, żeby powiedzieć: dziękuję, że mi dałeś łaskę. Widzę, że jesteś dla mnie łaskawy, hojny i dobry. Nie widzę powodu, żebym miał Cię nie słuchać, bo wszystko, co mi powiedziałeś do tej pory, jest dobre. Proszę też pamiętać, że prawo w gruncie rzeczy dane przez Pana Boga na Synaju jest w formie zjadliwej dla Izraelitów. Pamiętacie ten moment, kiedy Bóg się objawia? Oni tam dochodzą wkrótce po wyjściu z Egiptu i Pan Bóg się objawia na Synaju. No, to objawienie jest taką teofanią straszliwą. Tam są jakieś dymy, trzęsienia ziemi, jakiś głos trąby przeraźliwy. To nie były jakieś takie romantyczne, prawda? Trąbeczka se grała, tylko huk był taki, że rozrywało uszy. Ludzie byli przerażeni, mdleli z przerażenia i mówią do Mojżesza: ty rozmawiaj z Panem Bogiem, my już nie chcemy z Nim gadać tak bezpośrednio. No i Pan Bóg daje prawo. To jest mój głos, to jest moja rozmowa z wami. I kiedy sobie spoglądamy do pierwszego czytania, to jest początek jeszcze właściwie Księgi Powtórzonego Prawa, która powtarza prawo, jak sama nazwa wskazuje. Izraelici już skończyli wędrówkę przez ziemię, przez pustynię, te 40 lat się dokonało i są już na polach Moabu, czyli na ostatnim etapie przed przejściem przez Jordan. Przejście Jordanu jest równoznaczne z wejściem do ziemi obiecanej, czyli z wypełnieniem się wszystkich obietnic. Więc oni jakby są tak troszkę zatrzymali się przed ostatnim krokiem i Mojżesz mówi: zara, powoli, jeszcze jedna księga nam została cała. I opowiada im całą historię, co się wydarzyło od początku. My jesteśmy w 4 rozdziale i od 1 do 3 Mojżesz mówi, co tam się działo od wyjścia z Egiptu do przyjścia tutaj właśnie na tereny już przed przekroczeniem Jordanu. Ale nie opowiada im tego jako historię w sensie, no bo zdarzyło się to, a potem tamto, a potem siamto, tylko opowiada im w taki sposób interpretujący. Już im tłumaczy, że nie tylko podaje fakt, ale jeszcze tłumaczy, co on przyniósł ze sobą, jakie były skutki ich działania, ich zachowania, także i dla niego. Na przykład mówi tam, że no, ponieważ pamiętacie, jak był ten moment, kiedy wychodzą z Egiptu, oni dochodzą do granicy ziemi obiecanej. Bardzo krótko, mało czasu im to zajęło, 5 sekund i już są przy ziemi obiecanej, więc wysyłają tam tych zwiadowców, 40 dni oni łażą po całej ziemi obiecanej, mówią: o, pięknie, pięknie, ale wracają, mówią: no jest cudownie, rzeczywiście, Pan Bóg tak jak mówił, to jest. Tyle, że tam są miasta warowne, mieszkają olbrzymi, w ogóle mają 6 metrów i karabiny maszynowe. I w ogóle są niezniszczalni. I jak na nas patrzyli, to wydawaliśmy się im jak szarańcza, jak żuki takie, muchy albo komary. A skąd ty wiesz, co oni o tobie myślą, prawda? To ci twój strach podpowiada. No ale koniec końców dochodzi do buntu i w tym jest też wina Mojżesza i Mojżesz mówi: z waszego powodu Pan Bóg rozgniewał się na mnie, więc cudownie interpretuje im te rzeczy, których my byśmy nie wiedzieli, gdyby tego nie robił, gdyby tak nie opowiadał. W każdym razie teraz w tym 4 rozdziale rozpoczyna się opowiadanie o prawie, czyli przypominanie prawa, mówienie o tym, co Pan Bóg dał na Synaju, 10 przykazań, plus też inne prawa, które jak słyszeliśmy, abyście wypełniali je, kiedy wejdziecie do ziemi obiecanej. Tu tylko zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Taką może najbardziej poruszającą jest ta, kiedy czytamy, to jest w wersecie 6. Strzeżcie tych przykazań i praw i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród, to lud mądry i rozumny, wielki naród. No ale za chwilę, 3 rozdziały później, w 7 rozdziale czytamy, że Pan Bóg nie wybrał was z powodu tego, że jesteście wielkim narodem, tylko dlatego, że jesteście najmniejsi spośród wszystkich narodów pod słońcem. No to jak, największym czy najmniejszym, przepraszam. Tutaj, kiedy jest mowa, że te narody powiedzą, że ten naród wielki, nie chodzi o jakąś cechę zewnętrzną, nie chodzi o ilość ludzi. Chodzi o wielkość, która płynie z tego, że są posłuszni Panu Bogu, że Izraelici zachowują Jego prawo. Łatwo byłoby z powodu cech, które mam, które widać, czuć się mocnym. Na przykład, no nie wiem, jestem piękny i młody, prawda? No więc patrzę w lustro i mówię, no to jest wspaniała sprawa i czuję się świetnie. Ale to są rzeczy bardzo zmienne, bardzo, bardzo ulotne. Bo kiedy przyjdzie cierpienie, to moja uroda, czy moja młodość, czy pieniądze, które mam, nic mi nie dadzą, jeśli nie będę mocny wewnętrznie. Więc chodzi o to, że to już jest zaproszenie do tego, żeby widzieć swoją wartość, czy swoją tożsamość w relacji z Panem Bogiem. A nie w tym, co umiem zrobić, w tym, na ile jestem mocny, młody, piękny i tak dalej. Więc to jest zaproszenie do wejścia głębiej. Patrz głębiej, ucz się, kim jesteś, głębiej w relacji z Panem Bogiem. Bo przyjdą doświadczenia, które będą kwestionować to, kim jesteś. To jest pierwsza rzecz. I dalej druga, mówi Mojżesz, tylko, to jest takie, no, że coś się zaraz będzie działo, tylko, jak jeszcze takim głosem mówi, to już, a wiadomo, zaraz będzie nas pewnie opierniczał tu poważnie, tylko się strzeż i bardzo pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by swojego serca nie uszył po wszystkie dni twego życia. Strzeż się i pilnuj, to jest to samo słowo hebrajskie, szamar, zachowywać, pilnować, więc strzeż się bardzo i strzeż się bardzo, mówi Mojżesz, tak jakby się powtarzał, ale to jest to podkreślenie no, wagi tego, co się dzieje, żebyś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, to znaczy tych rzeczach, które się działy, kiedy Pan Bóg wyprowadzał was z Egiptu, tych rzeczach, które robił na pustyni. Czyli to, mówiąc o tym, co widziały twoje oczy, to nie chodzi o to, że oni to widzieli fizycznie, to nawet nie jest najważniejsze, ale to jest coś, czego doświadczyli, co stało się ich udziałem, co im Pan Bóg dał, więc strzeż się, żebyś nie zapomniał o tym. To strzeż się jest bardzo poważnym wezwaniem. To nie jest, no wiecie, jak będziecie mieli chwilę, to się tym zajmijcie, dobra? No to nie jest ważne w gruncie rzeczy. Tam, okej, jak nie zrobicie, to też się nic nie stanie. Nie, nie, on mówi, to jest podstawowa rzecz, która utrzyma was przy życiu, abyście żyli. Strzeżcie się, byście nie zapomnieli, co Bóg dla was zrobił. To jest tak, jakby powiedzieć dla nas, kto jest, nie wiem, smutny, rozgoryczony, kto się czuje zraniony, kto się czuje niekochany. No i tam zawsze też mówię, no ja. A powiedz mi, czy pamiętasz o tym, co zrobił dla ciebie Pan Bóg? No jak pomyślę, to sobie może przypomnę. Nie, nie. Czy ty myślisz o tym codziennie? Czy jest to w twoich myślach? Czy nakazujesz sobie jakby powtarzać to w głowie cały czas? Jakby wierszyk, którego się uczyliśmy w drugiej klasie. Tak, staliśmy tacy wystraszeni przed całą klasą i zapomniałem. No więc jeśli zapomniałeś, no to walcz, żeby nie zapominać. To bardzo się strzeż, i bardzo się strzeż, żeby nie zapomnieć. Co robisz, żeby nie zapomnieć? No nic. No to nie dziwota, że zapomnisz. I jeśli zapomnisz, to one ujdą z twojego serca, wypłyną z twojego serca. A to jest twoje życie. Życie ujdzie z ciebie. Siły wypłyną. To, co będzie ci dawało moc, by się nie bać, by mieć nadzieję, by mieć odwagę w doświadczeniach. To płynie stąd, co Bóg zrobił dla ciebie. I posłuszeństwo przepisom, nakazom jest odpowiedzią na to, co zrobił Pan Bóg. Jest moją reakcją, moją wdzięcznością, nazwijmy to, czy moją lojalnością, wyrazem mojego przywiązania do Niego, bo chcę, żeby robił to dalej. Panie, chcę, żebyś działał w moim życiu tak, jak to było do tej pory. Oczywiście chcę, to nie jest, że tam ja sobie życzę, czy tam proszę mi to szybko robić, tylko proszę Cię, żeby tak było. Żebyś działał tak, jak do tej pory i żeby Ci pokazać, że chcę, żeby tak było, to będę posłuszny Twojemu słowu, będę posłuszny Twoim nakazom. Więc tak Mojżesz tłumaczy to Izraelitom. Macie być posłuszni Bogu, nie żeby kupić sobie Jego łaskę, żeby was kochał, ale macie być posłuszni Bogu jako odpowiedź na to, co zrobił. Czyli innymi słowy, wiem, co dla mnie zrobiłeś, Boże. Wiem, że jesteś dobry. Wiem, że mnie kochasz. Wiem, że Ty jesteś moim Ojcem. Jeśli nie pamiętamy, co Bóg dla nas zrobił i pozwalamy, żeby to uszło z naszego serca, odeszło, zniknęło, to jakby zostajemy sami. W tym sensie nie mamy fundamentu, na którym mamy budować naszą ufność, naszą cierpliwość, nasz pokój. Więc Chrystus tłumaczy nam w Ewangelii, że posłuszeństwo prawu, czy prorokom, czy ogólnie słowu Bo w gruncie rzeczy my możemy rozumieć słowo prawo starotestamentalne jako słowo Pana Boga. Twoje słowo jest światłem, jest dla mnie życiem, Panie. Więc Jezus uczy nas, że posłuszeństwo słowu jest w gruncie rzeczy odpowiedzią na to, co Bóg zrobił. To, co już się dokonało jako fakt i to, co też się dokona jako fakt, ponieważ jest Jego obietnicą. Więc jesteśmy posłuszni, żeby iść, w sensie posłuszeństwo to jest pójście za słowem, to jest trzymanie się kurczowo słowa, po to, żeby też widzieć, jak ono się wypełnia, kwitnie, jak wydaje owoce. To nas napełnia, to nam daje szczęście. To też sprawia, że odkrywamy głęboko miłość naszego Ojca. Niech On obdarzy was pokojem.